współczesny public relations. W świetle metodologii Barry T. Welch ewoluuje z zestawu narzędzi do budowania widoczności w stronę zorganizowanej odpowiedzialności za sens i reputację. Skuteczna komunikacja nie polega na mechanicznym powielaniu treści. To strategiczna architektura sensu. Obejmuje ona dyscyplinę informacji prasowej, personalizację pitchu oraz budowanie autorytetu poprzez długie formaty w mediach własnych i dynamiczne zarządzanie relacjami w mediach społecznościowych. Kluczowym wyzwaniem jest zachowanie spójności narracyjnej, zgodnie z modelem PESO, przy jednoczesnym traktowaniu sztucznej inteligencji jako asystenta warsztatowego, a nie autora odpowiedzialnego za prawdę i empatię. W dobie szumu informacyjnego przewagę zyskują organizacje, które przedkładają rygor etyczny nad pustą kreatywność. Każdy komunikat staje się tutaj sprawdzianem szacunku wobec odbiorcy. Każda forma public relations ma swój temperament. Informacja prasowa jest zdyscyplinowana i rzeczowa. Pitch bywa osobisty i relacyjny. Media własne dają kontrolę nad narracją, natomiast długi format buduje autorytet. Social media żyją szybko. Błędem jest traktowanie tych form jak różnych opakowań dla tej samej treści. Dojrzały PR rozumie, że każda forma mówi innym językiem, ale wszystkie muszą pracować na jedną reputację. Informacja prasowa służy do przekazywania pilnych lub oficjalnych wiadomości. Jest jednak taktyką, a nie strategią. Dobra informacja zasługuje na uwagę dzięki klarowności. Lead musi natychmiast odpowiedzieć na pytania: kto, co, gdzie, kiedy i dlaczego. Cytat ma wnosić intencję lub ludzką energię, a nie powtarzać komunikat w napuszonym stylu. W polszczyźnie należy unikać ceremonialności, autopromocyjnej przesady oraz bezosobowego urzędniczenia. Pitch to inny gatunek. Jeśli informacja prasowa jest dokumentem, pitch jest zaproszeniem. To spersonalizowana wiadomość do konkretnego adresata. Wymaga researchu. Zanim poprosisz kogoś o uwagę, pokaż, że poświęciłeś uwagę jemu. Dobry pitch przechodzi szybko do sedna. Pokazuje temat, konflikt lub dane. Kluczowe są materiały wizualne. Szczególną formą jest wyłączność. Zaoferowanie tematu jednemu dziennikarzowi buduje relacje, ale wymaga lojalności. Jeśli obiecujemy wyłączność, nie wypuszczamy tematu równolegle w mediach społecznościowych. Relacje z mediami to pamięć wzajemnych zachowań. Dziennikarz może zapomnieć słaby pitch, ale trudniej mu zapomnieć złamaną obietnicę. Media własne to przestrzeń, w której organizacja buduje własny autorytet. Według Welcha są to kanały pod pełną kontrolą marki. Strony internetowe, blogi, newslettery, podcasty oraz białe księgi. Kontrola nad mediami własnymi nie oznacza dowolności. Strona internetowa organizacji to dziś jej publiczne centrum dowodzenia. To tutaj odbiorca weryfikuje wiarygodność instytucji. Chaos lub martwe linki są odczytywane jako brak powagi, co w polskiej kulturze, naznaczonej historyczną podejrzliwością, jest szczególnie ryzykowne. Media własne muszą być źródłem prawdy. Każda kampania wymaga pełnej dokumentacji od analizy problemu po sekcję pytań i odpowiedzi. Jeśli organizacja nie wskaże rzetelnego źródła, inni stworzą je za nią, zazwyczaj mniej życzliwie. Szczególną siłą są długie formaty. Wbrew mitowi, że nikt już nie czyta, ludzie chętnie sięgają po analizy i raporty, które rozwiązują ich problemy. Długi tekst buduje autorytet ekspercki i stanowi bazę dla krótszych form. To infrastruktura argumentu, która pozwala organizacji zająć terytorium pojęciowe i ustawić debatę na własnych warunkach. OPET zajmuje stanowisko w debacie publicznej. To argument podpisany nazwiskiem, a nie reklama. Wbite paper rozwiązuje złożony problem i buduje pozycję ekspercką. Blog zapewnia natomiast kontrolę narracji. Wspólnym błędem organizacji jest mieszanie tych form. Pisanie op-edów jak reklam lub wbite saperów jak broszur sprzedażowych. OPET wymaga tezy. Musi wyraźnie mówić, co jest problemem i jaka zmiana jest potrzebna. Wbite paper z kolei wymaga rygoru. To nie miejsce na autopromocję, lecz przestrzeń na dane i rekomendacje. W epoce modeli językowych taki dokument staje się ziarnem dla maszynowego obiegu wiedzy. Blog nie może być śmietnikiem aktualności. Musi dawać wartość, a nie tylko relacjonować spotkania. Social media dają szybki efekt, lecz niosą ryzyko. Łatwo pomylić w nich zasięg z realnym wpływem. Welch opisuje zasadę 50-30-20. Połowa treści to materiały marki, 30% to wartościowe treści z branży, a jedynie 20% bezpośrednia promocja. Organizacja nie może mówić wyłącznie o sobie. Social media wymagają dopasowania do platformy, ale nie może ono oznaczać utraty tożsamości. Pisanie do mediów społecznościowych to pisanie dla oka. Krótkie akapity i silne czasowniki są tu warunkiem przetrwania, zamiast urzędowego żargonu konkret. W tej przestrzeni erystyka działa natychmiast. Dobre hasło potrafi stać się ramą debaty. W sytuacjach kryzysowych milczenie pozwala publiczności wypełnić luki negatywnymi domysłami. Prawdziwa empatia to odpowiedź połączona z konkretnym działaniem. Welch zaleca strategię Start Long, Go Short, czyli zacząć od rozbudowanej formy, by następnie wyciągać z niej krótsze materiały. Organizacja, która każdego dnia osobno wymyśla posty i newslettery, szybko doprowadza autorów do wypalenia. Rozwiązaniem jest budowa centralnego materiału źródłowego, bazy, którą następnie adaptuje się do różnych kanałów. To nie mechaniczne powielanie treści, lecz redakcyjna dystrybucja sensu. Dzięki temu komunikacja przestaje być serią przypadkowych strzałów, a staje się kampanią argumentu. Warto przyjąć zasadę. Forma nie jest dekoracją treści, lecz jej funkcją społeczną. Błędny dobór formy sprawia, że nawet dobra treść brzmi źle. Pisanie w public relations to sztuka tworzenia tekstu, który rzadko należy wyłącznie do autora. Tekst powstaje w ruchu, przechodzi przez ekspertów, prawników i zarządy. PR nie nagradza przywiązania do zdania, lecz zdolność rozpoznania, czy to zdanie służy sprawie. Feedback jest częścią metody, pod warunkiem, że jest dobrze zarządzany. Aby uniknąć archeologii chaosu, należy stosować zasadę master document. Wszystkie uwagi muszą trafiać w jedno miejsce. Profesjonalny feedback wymaga rozróżnienia między faktami, strategią a gustem. Błędy merytoryczne należy poprawić bez dyskusji. Uwaga strategiczna wymaga namysłu nad celem i odbiorcą. Najbardziej zdradliwy jest natomiast gust, gdyż osobiste preferencje recenzenta nie zawsze poprawiają tekst. Autor public relations musi słuchać bez urażonego ego, ale potrafić bronić tekstu, gdy uwaga osłabia jego sens. Feedback ma poprawiać materiał, a nie potwierdzać hierarchię władzy. W dobrej kulturze redakcyjnej zwycięża rozwiązanie najlepiej służące celowi i reputacji organizacji. Udzielanie feedbacku to technologia jakości. Należy krytykować tekst, a nie autora, proponując konkretne rozwiązania zamiast samego punktowania błędów. Nowym uczestnikiem tego procesu jest sztuczna inteligencja. To współpracownik, nie zastępca. Nie może ona jednak przejąć odpowiedzialności za prawdę, empatię i głos marki. Warto użyć technologii jako lustra, które zapyta, co jest niejasne lub gdzie brakuje dowodu. Niebezpieczeństwo pojawia się wtedy, gdy sztuczna inteligencja przestaje być narzędziem, a staje się alibi. Publikujemy gładkie teksty, które brzmią jak tysiąc innych. Odbiorcy rozpoznają sztuczny styl botów, powtarzalne konstrukcje i słowa amortyzatory. Tekst jedzie gładko, ale nigdzie nie dojeżdża. Druga zasada jest kluczowa. Sztuczna inteligencja nie może być autorem odpowiedzialności. Nie posiada sumienia zawodowego, a jedynie prawdopodobieństwo kolejnego słowa. To człowiek musi ocenić etykę i fakty, a jedynie dostarcza surowca, lecz to my musimy rozpoznać, co ma życie. Pisarz public relations operuje w ramach celów strategicznych, głosu marki i wytycznych prawnych. Twórczość polega tu na znalezieniu formy w granicach ograniczeń. Metoda nigdy nie zaczynaj od zera jest cenna. Chodzi o korzystanie z archiwów, starych komunikatów i wypowiedzi liderów. Organizacja pozbawiona pamięci komunikacyjnej jest skazana na powtarzanie błędów. Dobry specjalista gromadzi zasoby. Zasób ten ma kluczowe znaczenie w pracy ze sztuczną inteligencją. Jeśli dostarczymy modelowi głos marki i precyzyjny kontekst, otrzymamy materiał użyteczny. Przewaga profesjonalisty objawia się w wiedzy, czym maszynę nakarmić i co z jej odpowiedzi odrzucić. Kluczową kompetencją stanie się humanizacja maszynowego szkicu. Nie chodzi o dosypywanie emocji, lecz przywracanie relacji z realnym odbiorcą. Maszyna może symulować segmentację, ale tylko człowiek rozumie sytuację społeczną. Nadmiar automatycznych sugestii może sprawić, że tekst stanie się bezpieczny, ale martwy. Zadaniem lidera public relations jest chronić charakter tekstu, nie chroniąc przy tym błędów. To wymaga odwagi, by odrzucić niefortunny żart lub znaleźć ludzką formułę tam, gdzie prawnik widzi tylko ryzyko. Kreatywność w tej branży ma wymiar etyczny. Dobra kreatywność rozumie proporcje między sprawą a formą. Komunikat o tragedii musi być oszczędny, a post o błędzie instytucji przejrzysty. Kreatywność bez osądu jest jak fajerwerk w bibliotece, robi wrażenie, ale zaraz ktoś wezwie straż. W pracy zespołowej kluczowa jest kultura szkicu. Proces musi być uporządkowany od koncepcji i redakcji, przez weryfikację faktów i akceptację prawną, aż po wersję finalną. Mieszanie tych etapów prowadzi do chaosu i niepotrzebnego kosztu psychicznego zespołu. Sztuczna inteligencja może tu być asystentem, ale ilość nie jest strategią. W kryzysie kreatywność musi ustąpić jasności. Pisanie w public relations wymaga trzech cnót: pokory, bo tekst służy odbiorcy, odwagi, by bronić przekazu przed mgłą kompromisu, oraz dyscypliny. Szybkość bez procesu rodzi błędy, a proces bez szybkości tworzy spóźnione arcydzieła, których nikt już nie potrzebuje. Sztuczna inteligencja wzmacnia tych, którzy posiadają cnoty, osłabia natomiast tych, którym ich brakuje, bo pozwala im szybciej produkować pozory. Pisanie w public relations to nie samotna genialność, lecz zorganizowana odpowiedzialność za sens, a i pomaga, ale nie bierze odpowiedzialności. Decyzja zawsze waży więcej niż wydaje się na ekranie. Kryzys jest momentem, w którym komunikacja przestaje być deklaracją kompetencji, a staje się ich egzaminem. W kryzysie czas się kurczy, emocje rosną, a odbiorcy pytają, czy ktoś nad tym panuje i czy ktoś mówi prawdę. Zarządzanie kryzysowe to wysokostykowe zarządzanie informacją zwrotną. Według metodologii Welch skuteczność wymaga wcześniej przygotowanej struktury, celów SMART oraz jasnego podziału ról. Szybko pisze dobrze ten, kto wcześniej zbudował procedurę myślenia. Kryzys nie lubi pustej kartki. Profesjonalna organizacja musi wiedzieć, jakie sformułowania są zakazane. Najgorszym odruchem jest obrona poprzez techniczność. Pierwsza zasada kryzysowa: najpierw zabezpiecz ludzi, potem narrację. Komunikacja powinna być prosta i aktywna. Zamiast pisać w związku z zaistniałą sytuacją, pragniemy poinformować. Należy pokazać ruch. Sprawdzamy, co się stało. Do godziny 18 opublikujemy aktualizację. To jest język, który pracuje. Welch rozróżnia ton mediów tradycyjnych od społecznościowych. Te pierwsze wymagają obiektywizmu i standardów newsroomu, natomiast social media wymuszają natychmiastowość i dialog w czasie rzeczywistym. Organizacja musi mówić to samo, ale w inny sposób. Jeden kręgosłup. Wiele gestów. Milczenie w kryzysie rzadko bywa neutralne, ponieważ jeśli organizacja milczy, odbiorcy wypełniają luki negatywnymi domysłami. Nie trzeba od razu znać wszystkich faktów, ale należy komunikować proces. Ważne jest też rozróżnienie szybkości od nerwowości. Pomocne są gotowe ramy odpowiedzi, które muszą jednak brzmieć po ludzku. Kluczowe jest oddzielenie faktu, interpretacji i zobowiązania. Dobry komunikat ma strukturę. Co wiemy, czego nie wiemy, co robimy i kiedy powiemy więcej. W polskim kontekście kluczowe jest, by nie obrażać inteligencji odbiorcy. Komunikacja musi być odporna na podejrzenie krętactwa. Lepiej powiedzieć mniej i prawdziwie niż dużo i okrągło. Zarządzanie kryzysowe łączy się bezpośrednio ze współpracą z influencerami. Oba obszary weryfikują, czy organizacja rozumie naturę zaufania. Twórca nie jest słupem ogłoszeniowym, lecz właścicielem relacji ze społecznością. Marki wchodzą tutaj na teren cudzego zaufania. Współczesny kreator treści to współautor przekazu, a nie tylko kanał dotarcia. Partnerstwo musi łączyć ramy i wolność. Próba narzucenia korporacyjnego tonu zabija autentyczność. Twórca nie może być lalką, za którą mówi marka. Współpraca wymaga twardych podstaw formalnych. Precyzyjna umowa to ochrona obu stron. Transparentność pozostaje tu zasadą nienegocjowalną. Jeśli współpraca jest płatna, odbiorca musi rozumieć charakter tej relacji. Ukrywanie współpracy niszczy zaufanie do marki i samego twórcy. W świecie influencerów wiarygodność jest walutą kruchszą niż zasięg. Można mieć milion obserwujących i utracić autorytet jednym źle oznaczonym materiałem. Współpraca w sprawach społecznych czy eksperckich wymaga większej ostrożności niż kampanie konsumenckie. Organizacja musi dostarczyć twórcy kluczowe przekazy oraz granice. Autentyczność bez faktów jest tylko sympatycznym chaosem. Warto odróżnić influencera od eksperta. Ekspert wnosi autorytet wiedzy, influencer zaś autorytet relacji. Najcenniejszy jest twórca ekspercki, który łączy oba zasoby. W nowoczesnym PR zasięg jest tylko liczbą, dopasowanie natomiast strategią. Kluczowy staje się zatem brief. Dobry brief nie narzuca scenariusza słowo w słowo, lecz powinien wyznaczać mapę i granice. Ryzykiem są kontrowersyjne treści z przeszłości, dlatego tym diligence twórcy jest konieczne. Należy sprawdzić historię treści oraz spójność wartości. Jeśli wybuchnie kryzys, organizacja nie może zostawić twórcy samego. Dojrzały PR nie przerzuca winy na słabszego uczestnika współpracy, lecz naprawia system. Public relations różni się od marketingu tym, że nie chodzi w nim tylko o promocję, lecz o zaufanie. PR jest zawodem odpowiedzialności, a nie tylko widoczności. Nie wystarczy dotrzeć do odbiorcy, trzeba zasłużyć na to, by po dotarciu ktoś nie zamknął przed nami drzwi. Nowoczesny PR w ujęciu Barry T. Welsh to sztuka łączenia warsztatu pisarskiego, strategii kanałów i empatii z technologią oraz etyką. To nie jest dodatek do marketingu ani zwykłe zarządzanie wizerunkiem, bo wizerunek bez reputacji jest tylko dobrze oświetloną fasadą. PR to praca nad relacją między organizacją a światem. W centrum tej pracy stoi pisarz, architekt sensu. Musi on rozumieć, że tekst zaczyna się od celu i odpowiedzialności. Powinien znać model PESO, aby nie traktować kanałów jak przypadkowych głośników. Może korzystać ze sztucznej inteligencji, ale nie może oddawać jej steru. Komunikacja jest sprawdzianem szacunku dla prawdy, odbiorcy i języka. W epoce algorytmów wygrywać będą ci, którzy potrafią powiedzieć rzecz potrzebną i prawdziwą. Technologia zmienia tempo, ale nie zmienia obowiązku myślenia. Pisz tak, jakby jutro ktoś miał sprawdzić nie tylko twoje słowa, lecz także twoją uczciwość. Doskonała kampania nie jest taką, o której było głośno. Jakość mierzy się precyzją celu i odpornością na późniejszą weryfikację. Według Welch dobra kampania zaczyna się od spiżarni PR, czyli celów SMART, rozpoznania odbiorcy i głosu marki. Kreatywność jest tu metodą organizowania sensu, aby człowiek chciał usłyszeć prawdę. Program Daj Włos to majstersztyk public relations partycypacyjnego. Nie prosi o pieniądze, lecz o gest osobisty i symboliczny. To różnica między kampanią zbiórkową a kulturową. Ta druga zmienia język i społeczne wyobrażenie choroby. W modelu PESO Fundacja Rak Antrol działa wielokanałowy. Media własne budują fundament, pozyskane wzmacniają wiarygodność, a współdzielone pozwalają darczyńcom stać się częścią opowieści. To PR w najlepszym wydaniu. Nie pudruje trudnego tematu, tylko odbiera mu władzę zawstydzania. Kolejny przykład to Biedańsk. Raport o biedzie szlachetnej paczki z 2024 roku. To wzorcowa realizacja zasady Start Long, Go Sport. Najpierw pogłębiony materiał, potem dystrybucja jego sensu w wielu kanałach. Bieda przestaje być indywidualną porażką, a staje się systemem barier. Trzecim przykładem jest kampania IKEA. Hej, pobudka! Czas na sen dobry. Tutaj rozmowa zostaje przesunięta z produktu na problem kulturowy. To subtelna różnica między marketingiem a PR. Media własne marki pozwalają uporządkować wiedzę i zaprosić do doświadczenia. Element sensoryczny przekłada abstrakcyjne hasło na ciało odbiorcy. Kampania o śnie musi dawać poczucie wyciszenia i rytmu. Paid zwiększa dotarcie, lecz produkt powinien stać w tle większej opowieści. Fraza: hej, pobudka! Czas na sen dobry! To paradoks, który budzi świadomość potrzeby odpoczynku. Klasycznym przykładem jest kumpel z przeszłości. 1944 Live Muzeum Powstania Warszawskiego. Kanał społecznościowy pozwolił zbudować iluzję obecności i rytmu, angażując odbiorców emocjonalnie. To kampania, która w pełni zrozumiała mechanizmy share media. Kumpel był figurą relacyjną, a nie pomnikową. Siłą tej kampanii było przeniesienie perspektywy z wielkiego wydarzenia na ludzkie doświadczenie czasu i strachu. Projekt udowodnił, że PR instytucji kultury może być nowoczesny bez utraty powagi. Kolejnym przykładem jest kampania Jazda bez czytanki. Komunikacja dotycząca bezpieczeństwa drogowego musi pokonać barierę obojętności. W komunikacji społecznej największym przeciwnikiem nie jest niewiedza, lecz postawa. Jazda bez czytanki opiera się na mocnym huku i dopasowaniu do realnych zachowań odbiorcy. Nie moralizuje, lecz nazywa czynność w sposób, który ma szansę wejść do języka potocznego. Warto wspomnieć o fenomenie szlachetnej paczki jako marki społecznej. Jej siła tkwi w zbudowaniu rytuału. Darczyńca przygotowuje pomoc dla konkretnej rodziny, poznaje jej historię i angażuje swoją grupę. To znakomite połączenie WLANET, Share oraz Carnet Media. W kampaniach doskonałych kluczowa jest różnica między autopromocją a autorytetem. Nie deklaruj wartości, pokaż ją w działaniu. Dobra kampania w Polsce musi mówić po polsku nie tylko gramatycznie, lecz kulturowo. Metodologia Welch wskazuje cechy kampanii doskonałych. Mają wyraźny cel i nie komunikują dla samej widoczności. Opierają się na silnym komunikacie kluczowym, wykorzystują właściwy kanał do konkretnej funkcji, mają ludzki głos oraz prowadzą odbiorcę do działania. Doskonała kampania musi przejść 5 prób: prawdy, języka, kanałów, wspólnoty oraz czasu. Jeśli przechodzi te testy, staje się elementem kultury. Najlepsze kampanie nie są tylko kreatywne, one są trafne. Trafność łączy pomysł z rzeczywistością i emocje z odpowiedzialnością. Liderzy PR powinni pytać, czy kampania będzie prawdziwa, potrzebna i możliwa do powtórzenia przez ludzi ich własnymi słowami. Wtedy PR staje się wspólnym językiem działania. Czas przejść do roboty. W świecie, gdzie sztuczna inteligencja potrafi w sekundę wygenerować tysiące gładkich słów, prawdziwym luksusem i najsilniejszą walutą staje się ludzka uczciwość. O sile marki nie przesądzi zasięg algorytmu, lecz to, czy w momencie kryzysu nasze słowa wytrzymają próbę prawdy. Warto więc pisać tak, jakby jutro ktoś miał sprawdzić nie tylko poprawność naszych zdań, ale przede wszystkim naszą integralność.